Wczoraj zmarł profesor Andrzej Koszewski, o którym Akademia Muzyczna napisała. Doktor honoris causa naszej uczelni, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W zmarłym żegnamy wybitnego kompozytora, muzykologa, znakomitego pedagoga, przyjaciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów, byłego dziekana, wieloletniego kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki, człowieka wielkiego serca i umysłu. Dla nas pan profesor Andrzej Koszewski, mówię to już w imieniu naszym radiowców i melomanów, to była wielka postać polskiej churalistyki i jemu dzisiaj poświęcimy naszą audycję. Zaprezentujemy Państwu wypowiedzi profesora Andrzeja Koszewskiego, zarejestrowane niedawno, kilka lat temu w jego domu. Również o profesorze wypowiadać się będą Zbigniew Kozub, Krzysztof Meyer, kompozytorzy, Bartosz Michałowski oraz Mateusz Sibilski, dyrygenci, organizator życia muzycznego Piotr Szczechowiak. A my słuchać będziemy utworów Andrzeja Koszewskiego w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, chóru Fermata prowadzonego przez Mateusza Sibilskiego i Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego.
Chciałem komponować po swojemu. To były rozmaite propozycje dźwiękowe. Wówczas szczególnie modną była muzyka seryjna na pełnej skali 12-dźwiękowej. Ja tutaj zrobiłem taką odskocznię troszkę od reguły. Oparłem się na szeregu 5 dźwięków. Fa, re, mi, do, si. To stało się tytułem utworu. Już takim potem i obiegowym, i w druku. No i to stanowiło pewne nowum i przedmiot dyskusji.
Właściwie stał się pan autorem, co zresztą w późniejszych kompozycjach pan konsekwentnie rozwijał, takiego własnego, bardzo indywidualnego języka muzycznego.
Starałem się, tak, owszem.
Oh.
domu stało pianino po prostu. To trudno, żebym ja nie skorzystał. Początkowo patrząc na palce moich starszych sióstr, które pobierały, do których przychodziła nauczycielka, pianistka fortepianu. Podglądałem, w ten sposób poznałem coś pismo nutowe, niektóre formy muzyczne. Bardzo krótko, ale pobierałem lekcje u profesora Zdzisława Pogorzelskiego z Berlina, bo on przyjechał właśnie co dopiero, osiadł w Polsce. U niego miałem lekcje fortepianu indywidualnie i u skrzypka. Więcej Niemca niż Polaka, Szpirera, ile pamiętam, się nazywał, ale tam szybko zarzuciłem na rzecz fortepianu.
To był pana osobisty wybór, czy tak ale rodzice podpowiadali?
Mieliśmy duże mieszkanie, rodzice jeden pokój wynajmowali. Rodzice byli, ojciec był takim śpiewakiem, amatorem też, matka była muzykalna. Także wcześniej nawet przyglądałem się lekcjom, którym udzielała, prawda, nauczycielka, gdy fortepianu i moim siostrom dbali o to. No, a mnie wyrwał, że tak powiem, propozycja śpiewania w chórze księdza Gieborowskiego wyrwała mnie w moich latach gimnazjalnych. A przerwa, a wszystko wojna.
Zachwycam się w ogóle jego człowieczeństwem przede wszystkim. Jego takim myśleniem o świecie. Nie studiowałem u niego kompozycji, miałem tylko fugę na trzecim roku, ale to była znakomita szkoła fugi. On nie odpuszczał ani jednej nutki, ani jednej pauzy, nawet sprawdzał, czy są podpisy. Myśmy się śmiali z niego, bo nawet trzeba było się podpisywać, nawet pod kontrapunktycznymi fugami. Ale to była świetna szkoła warsztatu.
A wracając do jego kompozycji chóralnych, sądzisz, że wpływ na to, jak profesor pisał, jak pisze na chóry, że to jest po prostu do śpiewania, pomimo że już jest taką fakturą bardziej współczesną ujęte, czy może jakby początek tego tkwi w fakcie, że profesor sam śpiewał przez wiele lat jako chłopiec w chórze księdza Gieburowskiego?
Ja to czuję, to jest bardzo trudno o tym mówić, o tym pisać, ale to jest taka bardzo stężona substancja muzyczna. Nie zawsze kompozytorzy mają taki talent. To widać, to się czuje od początku do końca, od pierwszej do ostatniej nuty, że to jest muzyk, rasowy muzyk. Ta cała jego estetyka, jego myślenie, jego duchowość idzie od chóru Gieburowskiego i myślę, że to jest osadzone właśnie w tej takiej duchowości mistycznej, metafizycznej i religijnej. Ale to jest właśnie ten typ ekspresji, niezwykle zanurzony w jakby ducha. Profesor jako pedagog to był szczególarz, a to dlatego, że uważał, że nie można wykształcić kompozytora bez porządnego warsztatu. On w swoich utworach także ma bardzo rozbudowaną tą sferę formalną. ona jest świetnie skonstruowana i widać po prostu, że to jest umysł ścisły. Ja też to widzę, nawet jeżeli spojrzymy już w 60 roku na napisany w 60 roku Fare Mi Do Si, ta seria jest tak skonstruowana, że to nie jest taki czysty serializm, który był wtedy modny. On wtedy odbiegał od takich serializmów niezwykle modernistycznych, niezwykle trudnych i niezwykle jakby niemuzycznych, nieekspresywnych. Ta muzyka wzrusza, ta muzyka bawi, jest dynamiczna, a ciągle ma znamiona prawdziwej takiej klasycznej ekspresji muzycznej. I za to właśnie go cenię, że twórczość Koszewskiego to z jednej strony jest ta substancja duchowa w tym wymiarze, natomiast jest świetnie skrojona, świetnie napisana, z wielką dbałością o formę i o liczby. Tak naprawdę, bo ja widzę, że tam są liczby, tak, u Lutosławskiego to jest wspaniała budowla właśnie matematyczna także.
Gdyby nie moje śpiewanie, tak powiem, na zaproszenie Monsignore Gieburowskiego, to nie poznałbym w gimnazjalnych latach jeszcze. Nie poznałbym trochę świata. Te recenzje krytyków francuskich mogą przyprawić o zawrót głowy w sensie zachwytu nad naszą sztuką. Mam je, przechowuję je, nawet przypuszczam, że należą do takich rodynków bibliofilskich. Wdrapałem się na wieżę Eiffla.
Pieszo, bez windy.
Bez windy, tak. Miałem wtedy 15 lat. To było otwarcie wystawy światowej jakiejś w Paryżu. Się zbiegło wtedy. Tak, ale wszystkim zawdzięczam znajomość repertuaru, poczynając od Józefa na Depry, od późnego średniowiecza, aż do współczesności.
A pamięta pan taki moment, kiedy stał pan obok kolegów, chłopców jeszcze, którzy musieli śpiewać innymi głosami, nagle pan odkrył harmonię, polifonię, to co słuchaczowi w zasadzie jest obce, który słucha koncertu, a ktoś, kto jest od środka, patrzy na to zupełnie inaczej.
Tak, no to mi się wydawało oczywiste wszystko, obraz nudowy, znany mi był tylko dla głosu, którym ja śpiewałem, dopiero potem właściwie. Nawet po wojnie postarałem się o partytury, nabyłem nawet takie bibliofilskie egzemplarze partytur całych, gdzie mogłem poznać, co tkwiło w pozostałych.
Jak te próby wyglądały? Jakim pedagogiem był ksiądz Wacław Gieburowski?
On był dość wymagającym, przestrzegającym dyscypliny w sensie obecności, zachowania się, realizowania głosem partytur. Temu zresztą odbywały się oddzielne lekcje żony ówczesnego profesora Uniwersytetu, muzykologa Kamienickiego, u profesora Lidicha Kamienickiej.
A w Poznaniu ta codzienność, to były częste próby, to były obowiązki liturgiczne w katedrze? Jak to wyglądało?
To przede wszystkim były wszystkie niedzielne msze święte i dni świąteczne. Śpiewaliśmy na chórze. W ciągu tygodnia była jedna lub dwie próby w hotelu, dawnym hotelu rzymskim. To jest niedaleko między placą, a obecnym Placem Wolności, a alejami Marcinkowskiego. Tam była salka. W tej salce odbywały się próby.
Do jakiego wieku pan śpiewał u księdza Wacława Gieburowskiego? I czy tylko był pan szeregowym śpiewakiem, czy może potem już pełnił pan jakieś funkcje w chórze?
Nie zdążyłem. Tylko bo wojna wybuchła.
Myśląc o Andrzeju Koszewskim, nie myślę o nim profesor Koszewski, dlatego że to jest oczywiście bardzo wybitny, wytrawny pedagog, ale jest to przede wszystkim kompozytor. I to jest kompozytor, nie chcę tutaj używać jakichś takich bombastycznych, przesadnych słów, ale kompozytor najwyższej rangi w polskiej muzyce współczesnej. Z uwagi na jego cechy charakteru, skromność, nigdy nie chciał wysuwać siebie na pierwszy plan, on jakoś przez wiele lat pozostawał w cieniu tej naszej polskiej szkoły, jaka powstała w czasie pierwszych warszawskich jesieni, ale jeżeli teraz możemy spojrzeć już z perspektywy tych 50 lat na to, co zdarzyło się wówczas w polskiej muzyce współczesnej, to z całą odpowiedzialnością za słowa muszę powiedzieć, że to, co w dziedzinie muzyki instrumentalnej dokonał Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar czy Witold Szalonek, to na gruncie muzyki chóralnej analogiczną rolę odegrał Andrzej Koszewski. Twórczość, z którą osobiście zapoznałem się po raz pierwszy w roku 1960, to była muzyka Fare Mi Do Si poświęcona Chopinowi. Wówczas to był też rok chopinowski. Mogę powiedzieć, zafascynowała mnie niezwykłą oryginalnością, niezwykłym pięknem, bo to piękno zawsze było obecne w jego muzyce. I pomyślałem sobie, że no tak, to jest jeszcze jeden kompozytor, którego trzeba otoczyć najwyższą uwagą. No a potem życie pokazało i te ogromne ilości wykonań w kraju i poza granicami Polski, że ta twórczość rzeczywiście miała i ma nadal wielką rangę i stała się takim no, bardzo ważną częścią repertuaru chóralnego polskiej i nie tylko polskiej muzyki współczesnej. Ja przypominam sobie dalsze wykonania jego muzyki na warszawskich jesieniach, no takie jak Nicolao Copernico Dedicatum, skomponowane w 1966 roku, jak cztery utwory chóralne, ballada, nocturn, scherzo i rondo, potem scalone w taki jeden cykl zatytułowany. Ten tytuł to są początki, pierwsze sylaby tychże poszczególnych części, Bano, Skero. To wszystko były utwory niezwykle oryginalne, które naprawdę mogą być chlubą naszej polskiej kultury muzycznej. Thank you.
Praska Wiosna była też jak gdyby pierwowzorem dla warszawskiej jesieni i delegowano mnie w Warszawie na tenże festiwal i to przybrało taką formę, dla mnie bardzo cenną, że wspólny stolik, przy którym przez dwa tygodnie jadałem, był dla mojego mistrza w kompozycji Tadeusza Sieligowskiego i Dmitra Szostakowicza, czołowego przedstawiciela nowszej muzyki rosyjskiej. Zachowała się też pamiątka w postaci dedykacji, jaką maestro Szostakowicz zechciał wpisać do swojego koncertu skrzypcowego, do partytury koncertu skrzypcowego, którą przechowuję z pietyzmem w moich domowych zbiorach.
A jakim był człowiekiem? Podobno był bardzo znerwicowany.
A ja odebrałem inny, raczej zrównoważonego, spokojnego człowieka. Raczej małomównego. Raczej trzeba było być aktywnym, zadawać pytania. Reagował bardzo spokojnie.
Andrzej Koszewski ma swój własny język muzyczny, bardzo dobrze rozpoznawalny. Przede wszystkim pisze z bardzo dużym zrozumieniem chóru i śpiewaka. To jest podstawa i te utwory w zasadzie same się śpiewają. Tutaj nie ma takiego problemu, że one wyraźnie stawiają jakiś opór śpiewakowi, że trzeba się ich uczyć, jest to trudne i niewygodne. Pod tym względem na pewno po prostu profesor wie, jak pisać na chór i jest może nie niedościgniony, ale wielu mogłoby się od tego języka i od profesora jeszcze sporo nauczyć. Ta muzyka jest piękna, jest też prosta. Wydaje mi się, że on znalazł sobie taki język, który wyraża to, co Koszewski chce powiedzieć, bez specjalnych udziwnień, bez szukania jakichś takich czasami na pograniczu potrzebności, zasadności efektów typu mówienie, gwizdanie. Owszem, te rzeczy się pojawiają w twórczości Koszewskiego, ale on nie epatuje takimi efektami. Dla niego najważniejsze jest ta struktura harmoniczna i poruszanie się głosów po linii, która jest naturalna dla głosu ludzkiego, bez żadnych udziwnień, dziwnych skoków, wykonalnych, ale bardzo trudnych. I to jest cenne w tej muzyce. Thank you.
pamięta pan na przykład moment utworzenia Poznańskiej Wiosny Muzycznej, co też było inicjatywą przecież Szeligowskiego.
Ja pamiętam pierwszą rozmowę na ten temat z władzami. I to właściwie były tylko dwie osoby. Inicjatywa należała oczywiście do Tadeusza Szeligowskiego. Byliśmy u pierwszego wówczas najważniejszej osoby mogącej wydać na miejscu decyzję w Poznaniu. To jest u pierwszego sekretarza partii. Takie czasy były. Chodziło o to, żeby uruchomić w Poznaniu festiwal, Poznańską Wiosnę Muzyczną, która by w jakiś sposób nie dawała na współczesną muzykę monopol w Warszawie, ale uważał, że Poznaniowi to również należy i potrafił to bardzo zręcznie w jednym zdaniu wyłuszczyć właśnie przyjmującemu nas wówczas pierwszemu sekretarzowi PZPR i zgoda była natychmiastowa, co dziwo.
To był wtedy festiwal polskiej muzyki współczesnej w przeciwieństwie do warszawskiej jesieni, która miała ogniskować europejskość.
Tak.
Czy po latach teraz, dzisiaj z dzisiejszego punktu widzenia, uważa pan, że inicjatywa Tadeusza Szeligowskiego spełniła swoją rolę w muzycznym Poznaniu?
No ja uważam, że spełniła z nadwyżką.
To, co mamy dzisiaj, to w wielu przypadkach to jest zasługa Tadeusza Szeligowskiego, chociażby Filharmonia Poznańska, czy przeniesienie konkursu wieniawskiego do Poznania i ugruntowanie organizacyjne jego pozycji w Poznaniu.
Tak, no i zupełnie słusznie. Filharmonia Poznańska nosi w tej chwili jego imię. Poza tym, że jeszcze Poznań uczcił go nazwą jednej z ulic. No, wspominam te czasy w każdym razie z dumą i z rozrzewnieniem też oczywiście. Ja takich sytuacji, które by to właściwie ilustrowały, to nie pamiętam.
Ja bardzo miło wspominam pierwsze spotkanie z profesorem, kiedy będąc studentem pierwszego roku Akademii Muzycznej, profesor podszedł do mnie jak do dyrygenta, który już jest jakimś partnerem wręcz. Ja nie wiedziałem, z kim rozmawiam wtedy. I rzeczywiście taka, myślę, że nie nadużyję tego słowa, przyjaźń między profesorem a mną, między profesorem a Fermatą istnieje do dzisiaj. Profesor dedykował nam utwory. Mieliśmy przyjemność po raz pierwszy wykonywać pewne utwory profesora. I tenże sezon też jest za każdym razem z utworem Andrzeja Koszewskiego. To jest rok 97, kiedy profesor Koszewski zaproponował nam napisanie utworu, który niejako wprowadził nas w konkurs, dlatego że się okazało, że to był jubileuszowy konkurs chórów a cappella dzieci i młodzieży szkolnej. Konkurs zamówił u kompozytorów utwory, które miały być wykonane dopiero na finale. W związku z tym, żeby to prawykonanie doszło do skutku, my musieliśmy przebrnąć najpierw dwa etapy eliminacji do tego konkursu, żeby się dostać do finału i wtedy móc dopiero zaśpiewać wiewiórkę. Także w ten sposób trafiliśmy też na ten konkurs, zakończony zresztą złotym kamertonem i bardzo udanym prawykonaniem i nagraniem tego utworu.
Gry stały się 2 lata później, po skomponowaniu kantaty kopernikowskiej, a więc w 1968 roku, odskocznią w kierunku innej tematyki, tematyki dziecięcej. I tutaj rolę właśnie inspiratora, rolę głównego prowodyra, że tak powiem, sprawy objął Józef Ratajczyk jako autor tekstu. Więc był to dalszy ciąg naszej współpracy, z tym, że tym razem skupiłem się jako na tworzywie dźwiękowym utworu, nie na samogłosce, a na spółgłoskach stanowiących jak gdyby otoczkę samogłoski i decydujących w jeszcze większym stopniu aniżeli samogłoska o barwie danej struktury dźwiękowej, w konsekwencji barwie poszczególnych części utworu i całości, zresztą nie tylko barwie, ale i wyrazie, bo barwa jest w końcu tylko jednym ze środków wyrazu. Także charakteryzując pokrótce całość, można by powiedzieć, że gry są to gry w podwójnym znaczeniu. Jako gry dziecięce, zabawy dziecięce, jeśli chodzi o treść literacką, natomiast od strony muzycznej są to gry dźwiękowe i nawet powiedziałbym etiudy dźwiękowe. Każda jest oparta na innej samogłosce i na innej właśnie, tak jak to nazwałem, otoczce spółgłoskowej. Poszczególne części, baj, entliczek, wilk i kotek.
Spotkałem się z tą muzyką w latach 60., kiedy śpiewałem u Jurka Kurczewskiego w poznańskim chórze chłopięcym. Byliśmy wykonawcami, chyba jedynymi z pierwszych, znakomitej wokalizy Fary Mi Do Si. Potem byliśmy pierwszymi wykonawcami jego cyklu napisanych na chór pieśni Fryderyka Chopina. To było 5 czy 6 pieśni, ja nie pomnę w tej chwili dokładnie, ale wiem, że one jeszcze krążą wśród zespołów chóralnych. A wtedy właśnie w przygotowaniu tych utworów no, miałem możliwość widzenia się z profesorem. A osobiście to już w trakcie mojej społecznikowskiej działalności w chóralistyce no, bardzo często z profesorem się spotykałem, czego dowodem chociażby jest od piękna partytura Zdrowaś Królewno Wyborna, dedykowano mnie właśnie z okazji wizyty w pracowni kompozytorskiej.
Skoro mówimy o takich pana mistrzach, to jeszcze sięgnijmy do postaci Adolfa Chybińskiego. Stykał się z nim pan na muzykologii.
No tak, w jakimś sensie można go nazwać ojcem muzykologii Polski. Przed wojną na Uniwersytecie Lwowskim był profesorem muzykologii. No ja miałem to wielkie szczęście, które poczytuję sobie za zaszczyt, że profesor Chybiński krótko przed swoją śmiercią zaproponował mi jako jedynemu asystenturę. Bo on nie zdążył być po prostu dłuższe lata w Poznaniu, bo po przyjeździe ze Lwowa zaledwie kilka lat.
Praca o Fryderyku Chopinie.
Tak, ja byłem zafascynowany tą postacią od dzieciństwa. Także kiedy w progi uniwersyteckie wszedłem, jako student szukałem tematów takich, nie znajdowałem je co.
Jaki był temat pana pracy dokładnie?
Wydałem melodykę walców Chopina. Zabawne to może, ale w tej chwili ona ukazała się w druku. La Wals. Tytuł La Wals jako tytuł francuski. Miałem tutaj właśnie na uwadze to, że pisałem tyle o walcach Chopina, bo nie tylko o melodyce pisałem, ale potem pisałem i inne artykuły. Pozwoliłem sobie być autorem tekstu francuskiego, w języku francuskim, do tego walca.
Połączyłam się z Jackiem Sykulskim, dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego.
Po pierwsze chciałem podzielić się swoim żalem z powodu tego, że profesor Andrzej Koszewski odszedł z tego świata. No, smutna sprawa, natomiast pozostała jego muzyka, pozostało jego dzieło. Dla mnie Koszewski to było nazwisko, z którym obcowałem od najmłodszych lat swojego życia. Już śpiewając jako członek Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod batutą Jerzego Kurczewskiego. Wtedy to Jerzy Kurczewski wprowadzał mnie w świat muzyki Andrzeja Koszewskiego, która początkowo wydawała mi się muzyką niełatwą, szczególnie na pewnym etapie przygotowawczym jego utworów. Potem zaś zacząłem odkrywać jego niewątpliwe piękno. Koszewski był twórcą, który traktował głos w sposób, można powiedzieć, bardzo instrumentalny. Każdy każdy z głosów był jakby materiałem instrumentalnym, na którym profesor jako kompozytor eksperymentował. W jego muzyce, a przypominam Państwu i przypominam Tobie, Alu, że to były lata 70. Było wszystko, cała awangarda, może powiedzieć, w tamtym czasie. Było spojrzenie no niezwykłe na barwę, na sonoryzm. Ta muzyka po prostu była tak wielobarwna, tyle się tam w niej działo kolorystycznie, że mnie jako młodego chórzysta, potem twórcę muzyki chóralnej, to zainspirowało do tego, by właśnie zainteresować się głosem ludzkim w sposób szczególny. Były efekty perkusyjne, które dzisiaj, można powiedzieć, stosują różne zespoły wokalne, nazywając to beatboxem. W twórczości Koszewskiego to miało miejsce już w latach 70. To, co działo się po wykonaniu jego utworów, jego wielu prawykonań, które wykonywaliśmy z chórem Kurczewskiego, publiczność bardzo żywiołowo reagowała na jego muzykę i cały czas żywiołowo reaguje. Ja w zeszłym roku byłem dyrygentem gościnnym Narodowego Chóru Młodzieżowego i tam też wykonywana była muzyka Andrzeja Koszewskiego i ciągle, można powiedzieć, mimo wieku podeszłego profesora, jego muzyka powstawała ciągle była młoda i ciągle w ten sam sposób oddziaływała na publiczność. Jest wielu takich kompozytorów, którzy tworzą w jakimś czasie, a potem ta muzyka w jakimś sensie trąci myszką. Nie było tak to w przypadku twórczości choralnej Andrzeja Koszewskiego. Jego muzyka jest wiecznie młoda, wiecznie żywa. Ja sam miałem ten zaszczyt i przyjemność również do tego, by profesor dedykował mi jeden ze swoich utworów Magnificat, który miałem przyjemność śpiewać z poznańskim chórem chłopięcym. Nigdy tego nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę skromności profesora i nigdy nie zapomnę tego, w jaki sposób on widział, jaką miał wyobraźnię jako kompozytor. To jest dla mnie w jakimś sensie niedoścignione. I mogę powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu, że profesor zaraził mnie miłością do muzyki choralnej.
Wypowiedziom kompozytorów Zbigniewa Kozuba i Krzysztofa Mejera, Bartosza Michałowskiego i Mateusza Sibickiego, dyrygentów, organizatora życia muzycznego Piotra Szczechowiaka oraz szefa poznańskiego chóru chłopięcego Jacka Sykulskiego towarzyszyła muzyka w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gdanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, Chóru Kameralnego Fermata prowadzonego przez Mateusza Sibickiego oraz poznańskiego chóru chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. I właśnie utworem Fryderyka Chopina w opracowaniu Andrzeja Koszewskiego kończymy pierwszą godzinę dzisiejszego programu. Nagranie pochodzi z koncertu w ramach akcji Młody Chopin w Wielkopolsce, podczas którego poznański chór chłopięcy wykonał wszystkie pieśni Fryderyka Chopina właśnie w opracowaniu naszego kompozytora.